Grzegorz Kobuszewski z firmy Control Life jest moim i Państwa gościem. Dzień dobry, panie Grzegorzu.
Dzień dobry, witam.
Rozmawialiśmy już kiedyś w studiu Radia Łódź na temat pierwszej pomocy niemowlętom. Dzisiaj poruszymy temat prawidłowego, bezpiecznego przewożenia małych dzieci w samochodzie. Zastanawiam się, czy w ogóle można wytłumaczyć, co to znaczy bezpiecznie przewozić kogoś, w tym również dziecko w samochodzie?
No tak naprawdę jakby definicji bezpieczeństwa nie mamy ujętej w żadnym kodeksie ruchu drogowego, ani w innych regulacjach prawnych. W związku z tym, nie znając definicji bezpieczeństwa, jednoznacznie nie możemy określić bezpiecznych warunków przewożenia dzieci. Natomiast, co jest bardzo istotnym elementem, ponieważ pomysł na prowadzenie szkoleń z zakresu bezpiecznego przewożenia dzieci, organizacji tej podróży w sposób bezpieczny, czy zoptymalizowany dla dziecka, to jest również element samego postępowania, o którym mówiliśmy wcześniej, typu algorytm resuscytacji krążeniowo-oddechowej na naszym poprzednim spotkaniu, kiedy tak naprawdę łańcuch przeżycia w resuscytacji krążeniowo-oddechowej u dzieci, jego pierwsze ogniwo mówi o zapobieganiu. I tutaj warto jednak zwrócić tą szczególną uwagę na profilaktykę. Pomysł, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo dziecka w podróży w moim programie autorskim, tak naprawdę wziął się z zapytań kobiet w ciąży. Czy kobieta w ciąży powinna zapinać pasy bezpieczeństwa?
Bo nie ma takiego obowiązku, jeżeli ciąża jest widoczna.
Powiem tak, jeżeli chodzi o regulacje prawne, ja pozostawiłbym to gdzieś tam na boku, tak? Natomiast z mojego punktu widzenia, jako ratownika medycznego, kobieta w ciąży zdecydowanie powinna zapinać pasy bezpieczeństwa. Drugim pytaniem najczęściej, jakie z mojej strony już pada tak naprawdę na samym szkoleniu, to od jakiego wieku dziecka mówimy o bezpiecznym przewożeniu dzieci? Wiele osób często myśli, że samo bezpieczne przewożenie dzieci rozpoczyna się w momencie, kiedy ono wychodzi z brzuszka, wychodzi ze szpitala, jest pierwsza podróż, rodzice najczęściej zaopatrują się w foteliki, które mają przewozić te dzieci, ale tak naprawdę właściwa odpowiedź jest w momencie, kiedy nasze dzieci podróżują w łonie matki, tak? Bo mamy też najczęściej podróżują samochodami i już wtedy mówimy o tym poziomie bezpieczeństwa dziecka w podróży. Czyli jak zwiększyć komfort kobiety jadącej, prawda, pojazdem, podróżującej samochodem, jednocześnie uwzględniając aspekty bezpieczeństwa, czyli sam fakt zapinania pasów bezpieczeństwa, ponieważ kobiety w ciąży, ja wiem, że one wszystkie zapinają pasy bezpieczeństwa, a przynajmniej niewielki procent tych kobiet przynajmniej się przyznaje, czy mówi o tym, że nie zapina pasów bezpieczeństwa jadąc samochodem. Ja oczywiście tego nie krytykuję, tylko podpowiadam, co zrobić, aby dać możliwość zapięcia tych pasów bezpieczeństwa, jednocześnie chroniąc i siebie, i płód.
Tu od razu nasuwa mi się pytanie o takie specjalne akcesoria, adaptery dla kobiet w ciąży. To dobra rzecz?
W momencie, kiedy zaczynałem zabawę z tym programem, czyli jakieś 3 lata temu, to tak naprawdę o adapterach do pasów bezpieczeństwa słyszało naprawdę, naprawdę niewiele kobiet. Dzisiaj średnio z moich szkolonych na każdym spotkaniu to jest 20-30%, czy może nawet 40%, które już tam słyszały o takim produkcie. Niektóre stosują i z autopsji, że tak powiem, mogą wskazać właściwą drogę, czy jest to przydatne, czy faktycznie ten pas bezpieczeństwa jest utrzymywany w sposób prawidłowy. Mówimy tutaj o tej części biodrowej tego pasa bezpieczeństwa, bo właśnie dyskutując z kobietami w ciąży, to one niby zapinają te pasy bezpieczeństwa, ale jedne, prawda, gdzieś jak kiedyś pani to określiła, ona zapina pasy bezpieczeństwa, ale częściowo. Cokolwiek to oznacza, tak? Na pewno nieprawidłowo.
Bo można na brzuchu, pod brzuchem jakoś przesunąć ten dolny pas, natomiast adapter, wyjaśnijmy, to jest takie urządzenie, które pozwala rozłożyć ten dolny pas, tak żeby on był bardziej w tej części, no na udach, tak bym to chyba
określiła. Znaczy tak, właściwa część tego pasa biodrowego u każdego pasażera pojazdu powinna opierać się o kolce biodrowe, tak? Czyli ta część obręczy miednicznej, na której najczęściej łatwo to zdiagnozować, tam gdzie nosimy pasek spodni. I w tym momencie, kiedy nasz pas bezpieczeństwa przylega ściśle do naszego ciała, czyli minimalizujemy tutaj luzy tego pasa bezpieczeństwa, zdejmując czy rozpinając chociażby kurtkę zimową, puchową, prawda? Bo z założenia nasz pas bezpieczeństwa powinien ściśle przylegać do naszego ciała. Kobiety w ciąży obawiają się, prawda, o swój płód, prawda, duży brzuch, że to będzie uciskać w momencie zdarzenia, zapinają go częściowo, czyli na przykład zapinają tylko tą część ramienną, jakby wsuwając się pod nią i siadając na tej części biodrowej. A ta część biodrowa zabezpiecza pasażera przed takim efektem jak nurkowanie w pojeździe, tak? Czyli w momencie zdarzenia drogowego, kiedy impet uderzenia powoduje wyślizgnięcie się ciała spod pasa bezpieczeństwa, my nurkujemy, tak? Czyli uderzając w deskę rozdzielczą naszymi dolnymi kończynami, prawda? Mamy też efekt uciśnięcia przez ten pas biodrowy elementu brzucha, prawda? Czy którejś części brzucha, uciskając tym samym płód. Stąd te rozwiązania, prawda, pod tytułem adapter, na którym de facto kobieta w ciąży co? Siada, a dzięki szelce, prawda, tego adaptera, w której umieszczamy ten pas biodrowy, no jest on utrzymywany w momencie zdarzenia w odpowiednim miejscu, tak? Czyli chwytając poszkodowanego, czy utrzymując za tą część biodrową, jednocześnie chroniąc przed przesuwaniem się tego pasa do góry, nie uciskając tym samym płodu.
Co w sytuacji, kiedy dziecko już pojawi się na świecie i pierwsza jego podróż to jest zwykle ta podróż ze szpitala do domu? Oczywiście rodzice muszą być wyposażeni już na samym początku w odpowiedni fotelik, nosidło, ja nie wiem jak to nazwać, bo to jest właściwie takie urządzenie, które nie tylko do przewożenia w samochodzie służy, zwykle przynajmniej.
Tak, znaczy, natomiast faktycznie podstawowym zastosowaniem jest podróż dziecka w pojeździe, tak? My możemy to nosidełko, czy ten fotelik traktować, prawda, jako nosidełko i stosować go w różnych innych formach, natomiast jego podstawową funkcją jest bezpieczne przewożenie dziecka. I w naszym kraju dzieci w pierwszym roku życia przewożone są tyłem do kierunku jazdy. Te foteliki pierwsze, czy to montowane w sposób izofiksowy, czy na pasy bezpieczeństwa, wszystkie przewożą dzieci tyłem do kierunku jazdy. I teraz tutaj moja edukacja w tym zakresie, że tak powiem, zachęca rodziców do wydłużenia tego wieku. To też jakby edukacja wynika z regulacji, które są podejmowane w Unii Europejskiej. Mówimy tutaj konkretnie o iSize, tak, który zakłada wydłużenie tego czasu, czy wieku, w którym będziemy przewozić dzieci tyłem do kierunku jazdy, aż do 4 roku życia i włącznie. I tutaj bardzo często, kiedy na moich szkoleniach puszczamy odpowiedni materiał filmowy i na końcu jest, prawda, informacja, że do 4 roku życia i włącznie, to pojawiają się ze strony rodziców, zwłaszcza tych, którzy już mają dzieci, bo to też nasza edukacja jest w różnych placówkach typu żłobki, przedszkola i tak dalej, to pojawia się szereg takich ciekawych stwierdzeń, że to niemożliwe, nogi nie zmieszczą się, prawda, małego dziecka z tyłu, i tak dalej, więc jakby tych kontrowersji jest dosyć sporo, aczkolwiek sam iSize zakłada, że zmniejszenie tych sił, prawda, poprzez odpowiednie rozłożenie masy ciała w momencie samego zdarzenia, to te siły z 200-kilkudziesięciu kilogramów spadają do 40-60 kilogramów, które oddziałują na nasz odcinek szyjny kręgosłupa, w związku z czym jest wielokrotnie bezpieczniej. Minimalizuje się ryzyko tak zwanego uderzenia wtórnego, tak, kiedy dziecko podróżując przodem do kierunku jazdy w pierwszym momencie zdarzenia jest szarpnięte do przodu, a potem z dużym impetem uderza znowuż w fotelik głową, dając możliwość, czy jakieś tam zwiększając ryzyko samego urazu. W związku z czym podróżowanie tyłem do kierunku jazdy jest na pewno bezpieczniejsze i stąd tutaj te regulacje Unii Europejskiej zmierzające ku temu, aby te dzieci faktycznie były przewożone tyłem do kierunku jazdy możliwie długo. Co ciekawe, Szwedzi przewożą dzieci swoje do 6 roku życia i włącznie tyłem do kierunku jazdy, więc skoro szwedzkie dzieci mieszczą się i nogi też się mieszczą, więc myślę, że polskie również.
Takie chyba pierwsze podstawowe pytanie i zarzut co do przewożenia dzieci tyłem. No jak to? Przecież to dziecko nas nie widzi wtedy.
Tak, to prawda. Pojawia się bardzo wiele elementów. Oczywiście ta organizacja samochodu, naszych przyzwyczajeń również, tak? Czy przyzwyczajeń dziecka. Bo kiedy mamy do czynienia z dzieckiem, które jeździ przodem do kierunku jazdy i faktycznie widzi rodzica, a często też mamy siedzą jeszcze obok, co nie jest do końca prawidłowe. Tutaj powiedzmy problemy czy kontrowersje możemy bardzo łatwo rozwiać, dając możliwości, nie wiem, wieszania chociażby systemu drobnych lusterek asferycznych, dzięki którym my widzimy dziecko. Dziecko widzi tą część pasażerską, czyli widzi nasze głowy czy twarze, prawda, w tych lusterkach i tak dalej, więc jakby są możliwości techniczne, bo przede wszystkim na tym się dzisiaj musimy opierać, na tych rozwiązaniach technicznych, które mają na celu zwiększyć szanse na przeżycie, zarówno nasze, jak i pasażerów dorosłych, jak i dzieci, prawda, kiedy podróżujemy właśnie pojazdem.
Dlaczego mama nie powinna siedzieć z tyłu obok dziecka?
Mama z tyłu jest zagrożeniem dla dziecka, tak naprawdę.
Ponieważ to brzmi strasznie.
To naprawdę brzmi strasznie, niemniej trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że faktycznie procentowo największy udział, jeżeli chodzi o miejsce zdarzenia, to są miejsce typu przód pojazdu, prawda, kiedy mamy kolizje czołowe, ale też mamy uderzenia z lewej bądź z prawej strony. Oczywiście mamy jeszcze uderzenia w tył pojazdu i oraz tak zwane popularne dachowanie, tak? Czyli rolowanie tego pojazdu wokół własnej osi. Ale w każdym bądź razie, z uwagi na te zderzenia boczne, kiedy nasze pasy bezpieczeństwa, jeżeli już są zapięte, bo statystycznie to 70% Polaków ma przyzwyczajenie takie, że zawsze zapina pasy bezpieczeństwa, lub przynajmniej stara się o nich pamiętać. 30% to warunkuje sobie różnymi tam wytłumaczeniami, typu jedę po mieście, niewielka prędkość, z tyłu nie trzeba i tutaj bardzo wiele różnych elementów, co nie zawsze, prawda, ma zastosowanie w praktyce, ponieważ umówmy się, kiedy nasze pasy bezpieczeństwa zapięte są z tyłu, a mamy uderzenie z lewej bądź z prawej strony pojazdu, to nasze ciało tak czy siak fizycznie będzie się przesuwać zgodnie z kierunkiem uderzenia. W związku z tym, nie wiem, kończyny górne, ręka mamy, która waży 2-3 kg, w momencie zdarzenia nabiera tak dużego przyspieszenia, może ranić samo dziecko, uderzając go w głowę czy inne elementy jego ciała.
Zwłaszcza, że ta ręka często jest przy dziecku, bo czymś się bawimy, oglądamy książeczkę i tak dalej, i tak dalej.
To może być również butelka wody, którą mama trzyma w ręku albo która leży na podszybiu, więc taki nawet ten BHP-owski ład i skład dotyczący chociażby miejsc pracy, to w naszym pojeździe również przydałby się z uwagi na to, że te przedmioty w naszym samochodach również przemieszczają się w momencie zdarzenia. Przemieszczają się bagaże, przemieszczają się butelki z wodą, torebka, jakieś tam inne elementy typu koło zapasowe, klucz, lewarek czy inne elementy jako wyposażenie standardowe, no powinny być bardzo solidnie umocowane w pojeździe, ponieważ przyspieszenia tego typu produktów czy przedmiotów są naprawdę na bardzo dużych poziomach, no i uzyskują gigantyczne masy.
Ale w takim razie w sytuacji, kiedy montujemy fotelik tyłem do kierunku jazdy i pozostawiamy dziecko w tym foteliku samo, z tyłu, ta podróż może być bardzo trudna z psychologicznego punktu widzenia. Zwłaszcza jeśli jest to daleka podróż.
Ja nie mogę tego potwierdzić, jeżeli chodzi o element własnych doświadczeń. Ponieważ kiedy mój syn podróżował tyłem do kierunku jazdy, to już troszeczkę czasu minęło. Natomiast dzisiaj, jako 9-latek, podróżuję przodem do kierunku jazdy, z uwagi na takie rozwiązania techniczne. I oczywiście nie robi tego na podkładce typu samosiedzisko, tylko oczywiście w pełnym foteliku, który jest zapięty na Isofix plus pas bezpieczeństwa pojazdu, którym zapina się i fotelik, i dziecko. W każdym bądź razie są rodzice, którzy docierają na moje szkolenia i naprawdę mają świetną wiedzę. Ja też od nich się uczę. Ja się uczę, że tak naprawdę od wszystkich uczestników szkolenia, bo każdy ma ciekawe jakieś doświadczenia, rozwiązania, pomysły. Niemniej, że tak powiem, staramy się tą wiedzę w jakiśkolwiek sposób ujednolicić. I z doświadczeń tych rodziców, którzy przewożą dzieci tyłem do kierunku jazdy i wiedzą o tym, że mama powinna siedzieć z przodu, wcale nie ma żadnych takich pejoratywnych doświadczeń, które by mówiły, że to jest katastrofa. W naszych warunkach często, prawda, drogę, którą, nie wiem, pokonujemy jadąc nad morze na urlop, traktujemy jako takie zło konieczne. Boże, byle przetrwać tą drogę i dojechać, położyć się wreszcie na plaży. Ale przecież tą drogę możemy potraktować już jako urlop, prawda? Ja tak zawsze robię z moim synem, kiedy co roku jeździmy nad morze. Traktujemy to jako urlop, zwiedzamy, tak? Zatrzymujemy się, robimy sobie godzinne przerwy, prawda? Nie ta podróż i trwa 10 godzin czy 12, ale te 12 godzin może być również świetnie spędzone. Przecież po morze to również bardzo wiele ciekawych, historycznych obiektów, miejsc, które też można sobie potraktować jako przerwę. Możemy zrobić sobie piknik. A z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, że przecież większość dzieci w samochodach jednak co? Śpi.
Zasypia.
Tak, to też jest element infradźwięków, które oddziaływują na nasz organizm. W związku z tym, kiedy zrobimy sobie odpowiednie przerwy regeneracyjne, to ta podróż dla dziecka naprawdę może być elementem przyjemnym w sumie, niż takim, powiedzmy, niekomfortowym, dających dużo nerwów, płaczu i innych elementów. Zróbmy po prostu dzieciom odpowiednie przerwy. Pójdźmy na spacer, mamy dużo parkingów leśnych, czy cokolwiek innego, miejsc poświęconych odpoczynkowi. W związku z tym zdecydowanie z poświęceniem czasowym jesteśmy w stanie uprzyjemnić sobie tą podróż zarówno sobie, jak i dziecku.
To jeszcze jedno ostatnie moje pytanie. Pytanie o bezpieczeństwo. Czy to prawda, że jednym z najważniejszych elementów przy zadzaniu dziecka w foteliku samochodowym jest odpowiednie dociągnięcie pasów?
Tak, to prawda. Natomiast z autopsji mogę powiedzieć, że rodzice zbyt dosłownie często rozumieją właściwe dociągnięcie pasów bezpieczeństwa, czyli zachowanie tego napięcia pasa na odpowiednim poziomie. Jest pewna metoda, zresztą metod jest wiele, różnych, jeżeli chodzi o sprawdzenie, czy pas jest właściwie napięty. Ja polecam element uszczypnięcia pasa, tak? Jeżeli jesteśmy w stanie podciągnąć ten pas i zmarszczyć, powiedzmy, jego obwód, tak? Czyli uszczypnąć, to możemy mówić o pewnym luzie, który powinien być zniwelowany. Poprzez dociągnięcie oczywiście. Natomiast tutaj to dociągnięcie pasów bezpieczeństwa nie jest w sumie takie łatwe, ponieważ dzieci, które jeździły jak za króla Sasa, jedz i pij, popuszczaj pasa, to wtedy, kiedy dociągniemy ten pas troszeczkę mocniej, to dziecko się zorientuje, powie: o nie, tak nie było, prawda? I będzie nam monitować to, buntując się. Niemniej, to też jeszcze jest element odzieży, kurtki, prawda? Zwłaszcza w tych okresach zimowych, które stanowią pewnego rodzaju problemy. Natomiast zwiększoną uwagę powinniśmy zwrócić u dzieci, które wykazują już zdecydowaną aktywność ruchową, które już na przykład potrafią wysunąć się spod pasów, bo same tego sobie życzą, prawda? Czyli wychodzą, wypinają się z tych części ramiennych pasów, wyciągając rączki, dłonie i tak dalej, i tak dalej. Wówczas powinniśmy z dzieckiem pracować. Dziecko jest również człowiekiem rozumnym, więc odpowiednie elementy motywacji dadzą nam dobre efekty, kiedy dziecku uświadomimy: słuchaj, a może dopniemy ten pas bezpieczeństwa, zobaczymy, potraktujmy to jako fajną zabawę, tak? Również. Naprawdę jest wiele sposobów na przekonanie dziecka, że tak będzie również dobrze.
I że podróż może być przyjemna. Grzegorz Kobuszewski z firmy Control Life był moim i Państwa gościem. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.